Czyli list do Efezjan, pierwszy rozdział od 15 wersetu do końca rozdziału. Efezjan, pierwszy rozdział od 15 do końca rozdziału. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, który dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za list do Efezjan, który jest skarbnicą też mądrości i zachęty dla nas, że Ty, Panie, też objawiasz nam, jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem w Chrystusie. Panie, prosimy Cię, abyśmy też żyli Twoimi zapewnieniami, abyśmy nie odczuwali jakichś braków, których nam rzekomo nie udzieliłeś, ale byśmy tym bardziej właśnie wiernie postępowali w naszym codziennym życiu, pamiętając, jak wielką łaską, jak wielką mocą nas obdarzyłeś. Amen. Dzisiejszy urywek kończy pierwszy rozdział listu do Efezjan. W zasadzie jest modlitwą i tutaj jest nagłówek, myślę, że trafny. Modlitwa o poznanie Boga. Modlitwa o poznanie Boga. Czyli już na samym początku powinniśmy zauważyć, no taka podstawowa rzecz. Dzisiejszy fragment jest modlitwą, która jest wyrażona publicznie, to jest pierwsza rzecz. Po drugie jest spisana. Modlitwa wyrażona publicznie, modlitwa spisana. Czyli apostoł Paweł chce, żeby Efezjanie wiedzieli, o co on się modli, za co dziękuje, co jest treścią jego modlitwy. I to ma dodać im otuchy, to ma ich zapewnić. Taki też jest jeden z celów, nie jedyny, ale jeden z celów po prostu naszych modlitw. Nie tylko modlimy się w ciszy, przynajmniej powinniśmy w naszych domach, ale powinniśmy się modlić też na głos, nie tylko po to, żeby wielbić naszego Pana, ale żeby też zachęcić innych, żeby inni też mogli odpowiedzieć amen na naszą modlitwę, dołączając do nas. Także nie tylko mamy się modlić prywatnie, ale dobrze jest też zapewniać innych o naszej modlitwie, właśnie o naszych braci, nasze siostry. I to robi Paweł. Nie tylko po prostu modli się, ale też zapewnia Efezjan, że słuchajcie, nie przestaję za was dziękować. Modlę się i to konkretnie mówi, o co się modli, za co dziękuję. Także to nie tylko wzmacnia naszą wiarę, ale to też wzmacnia nasze więzi w Kościele. Kiedy wzajemnie się zapewniamy, że słuchaj, pamiętam o Tobie, dziękuję Bogu też za Twoje obdarowania, za to, że jesteś, za to, że służysz, za Twoje dary, Twoje talenty, Twoją służbę. To jest coś, co jest zauważane. Czyli po pierwsze, modlitwa jest wyrażona publicznie. Po drugie, modlitwa jest spisana. Biblia zawiera więcej spisanych modlitw. Mamy spisaną modlitwę Mojżesza, psalmy to są właściwie modlitwy w większości Dawida, również spisane po to, żebyśmy je mówili, a szczególnie śpiewali. Mamy modlitwę Nehemiasza, modlitwę Daniela. W historycznych kościołach, również włączając to czasy reformacji, również używano spisanych modlitw, którymi lud Boży wspólnie się modlił. W naszym kościele już niejednokrotnie miałem takie rozmowy, kiedy ktoś nas odwiedzał i był pozytywnie zaskoczony tym, że modlimy się własnymi słowami, a nie jakimiś wyuczonymi regułkami. Prawda jest taka, że modlimy się tak i tak. Modlimy się swoimi własnymi słowami, zapraszamy do modlitwy, kiedy ktoś chce, może po prostu własnymi słowami podziękować albo poprosić Boga o cokolwiek, co leży mu na sercu, ale też modlimy się słowami modlitw, które dał nam ktoś inny. Na przykład modlimy się na każdym nabożeństwie słowami modlitwy pańskiej. To nie jest modlitwa, którą wymyśliliśmy, to nie jest wyraz naszej twórczości, szczerości w podejściu do Boga, to jest wyraz też naszej wierności względem tego, czego uczył nas Pan Jezus. Modlimy się słowami psalmu 51, kiedy wyznajemy grzechy. I słuchajcie, nie ma nic złego w tym, kiedy ktoś stosuje spisane modlitwy na kartkach gdziekolwiek, po prostu spisane modlitwy, żeby nas prowadzić żeby nas zachęcić, ukierunkować. Kiedy się modlicie, dobrze jest też korzystać z bogactwa, też treści modlitw, którymi modlili się inni ludzie, którzy chodzili blisko Boga. Czyli ważna jest tutaj, oczywiście, to nie chodzi o odklepywanie, taką mechaniczną klepankę, powtarzanie tysiące razy tych samych słów, chodzi po prostu o naszą szczerość, zachętę, ukierunkowanie naszych myśli na właściwe tory, jeśli chodzi o modlitwę. Także ktoś oczywiście może powiedzieć, no dobra, ale spisana modlitwa nie jest szczera, to jest regułka. Nie powinniśmy modlić się spisanymi modlitwami. Tylko zobaczcie, to jest tak naprawdę zarzut do kogo? To jest zarzut do Pana Jezusa, który mówił, gdy się modlicie, módlcie się słowami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Dalej, to jest zarzut do apostoła Pawła, który mówi, słuchajcie, ja się modlę i konkretnie mówi. Mamy tutaj treść modlitwy. Mamy ją spisaną. Dalej, pomyślcie, czym jest pieśń. Każdy kościół, nawet ten, który sprzeciwia się spisanym modlitwom, które też mamy między innymi na kartkach, na rozpiskach nabożeństwa, kościoły, które sprzeciwiają się na przykład rozpisanym modlitwom, zobaczcie, co robią. Na każdym nabożeństwie śpiewają pieśni. Czym jest pieśń? Jest regułką. Śpiewnik albo pieśni na rzutniku. To są regułki, które są wyśpiewywane. Czym są zwroty grzecznościowe? Dzień dobry, przepraszam, proszę, dziękuję. Znowu, to są regułki, które wypowiadamy w określonych sytuacjach. Czym jest przysięga małżeńska? To jest regułka, którą wypowiadasz do ukochanej osoby podczas ślubowania. Punkt tutaj jest taki, wyuczone słowa nie są złe. Złe jest wypowiadanie wyuczonych słów obłudnie, nieszczerze. Dlatego co jakiś czas na naszym nabożeństwie staram się przypominać, dlaczego robimy to, co robimy, dlaczego mówimy wspólnie wyznanie wiary, dlaczego modlimy się, dlaczego wyznajemy grzechy, dlaczego modlimy się słowami modlitwy pańskiej. Nie jest niczym złym korzystanie ze spisanych modlitewników na przykład lub spisanych modlitw ludzi, którzy chodzili blisko Boga, żebyśmy w nas rozwijali też pasję modlitwy. Czasami nawet nie jest niczym złym, kiedy mówimy, no dobrze, no ale chciałbym się, Panie, modlić do Ciebie, ale brakuje mi słów. Nie wiem, jak się pomodlić. I wtedy korzystajmy z modlitw pobożnych ludzi, modlitw skierowanych do Boga w Trójcy Jedynego. I teraz zobaczcie, jaka jest treść tej modlitwy, którą tutaj Paweł nam daje. Paweł po pierwsze chwali Efezjan. Zwróćcie uwagę, za co ich chwali. Chwali za wiarę. Przeto odkąd ja usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa, o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was. Gdy usłyszałem o wierze waszej, pomyślcie, czy o wierze można usłyszeć? Czy ktoś może powiedzieć o was, usłyszałem o wierze, nie wiem, Joli, Kuby, Gosi, Tomka, Moniki, Jarka i tak dalej. To brzmi dziwnie. No jak można o wierze usłyszeć? No dobrze, swoją wiarę to jeszcze jakoś mogę usłyszeć. Wiem, co mi w sercu gra, wiem, na ile ta wiara jest tutaj w moim życiu ważna i aktywna. Wiem, co mam w sercu. Wiem, coś mogę powiedzieć na temat własnej wiary, ale usłyszeć o wierze innych, tak? W jaki sposób możemy to zrobić, skoro nie wiemy, nie znamy serc drugiego człowieka? Paweł jednak czytamy, że usłyszał. W jaki sposób usłyszał o wierze Efezjan? I teraz pytanie, o co tutaj chodzi? Czy wysłał jakąś sondę do serca każdego z Efezjan? A, to ja teraz wysłuchałem, co tam w sercu wam gra. Nie, raczej po prostu usłyszał o tym, jak żyli, co robili, pewnie usłyszał o wytrwałości w ich modlitwie, wytrwałości w dobrych uczynkach. Innymi słowy, wiara jest czymś widocznym. Tak? Tutaj nie mylmy, to co jakiś czas podkreślamy. Nie mylmy z czymś pokazowym. Wiara nie jest czymś na pokaz, ale jest czymś widocznym. Także jak najbardziej możemy mówić o owocach wiary. Tak jak rodzaj drzewa możemy poznać nie po tym, że ktoś tam postawi jakąś tabliczkę. O, to jest jabłoń, to jest grusza, to jest śliwa. To jest lipa, to jest dąb. Poznajemy po owocach. Pytanie, czy jesteś takim owocującym drzewem, którego owoce są widoczne i można powiedzieć, a, to jest jabłoń, to jest chrześcijanin. Czy raczej, no właściwie nie wiadomo, więc trzeba szyld dawać, tabliczkę. To jest reformowany chrześcijanin. A w zasadzie tego nie wiemy, ale trzeba podpisać, bo owoce są niewidoczne. Paweł usłyszał o wierze Efezjan, która była, manifestowała się poprzez ich uczynki, ale też czytamy, że usłyszał o miłości do wszystkich świętych. Usłyszał o ich miłości, którą mają do wszystkich świętych. I teraz, kiedy mówi o miłości do wszystkich świętych, to nie miał oczywiście na myśli pobożnych zmarłych chrześcijan, którzy zostali uznani za Kościół, przez Kościół za świętych, mówił po prostu o miłości do żyjących ludzi, którzy wierzyli w Chrystusa. I Biblia nazywa ich świętymi. Biblia nazywa nas świętymi z powodu tego, że jesteśmy uświęceni nie własnymi uczynkami, ale krwią Chrystusa. Tak? Święci z Gdańska. Biblia nazywa każdego z was, kto wierzy w Chrystusa, świętym nie z powodu własnej świętości, której nikt z nas tak naprawdę nie ma, ale z powodu świętości Chrystusa, która jest nam przypisana poprzez wiarę. I teraz znowu pytanie, jak Paweł mógł usłyszeć o miłości Efezjan do świętych? Czy chodziło o to, że usłyszał poematy miłosne, które pisali? Czy poznał stan ich uczuć? I oczywiście nie, odpowiedź brzmi nie. Usłyszał przede wszystkim o ich czynach miłości. Tutaj nie mamy ich wymienionych, ale to możliwe, że to była jakaś zbiórka finansowa, może jakaś pomoc dla uboższych w kościele, może praktyczna pomoc czy służba na rzecz bliźniego, może podróż misyjna, żeby wspomóc inny kościół w ewangelizacji, cokolwiek, ale była to miłość, która wyrażała się na zewnątrz. To było coś widzialnego i publicznego. I taka powinna być nasza wiara. Pomyślmy, co inni mogą powiedzieć o naszej wierze, o twojej wierze. Tak? Nie pytam oczywiście, nie pytam, co ty możesz powiedzieć o swojej wierze, nie pytam, co ja mogę powiedzieć o swojej wierze, ale co inni mogą powiedzieć o twojej wierze. Czy apostoł Paweł, pisząc list do ewangelicznego kościoła reformowanego w Gdańsku, napisałby mniej więcej to, co napisał do Efezjan. Że kiedy usłyszałem o wierze waszej, gdańszczanie, to naprawdę nie przestaję o wierze miłości do świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Czy Paweł napisałby to samo o tobie? I Paweł zapewnia adresatów, że słuchajcie, ja nie przestaję dziękować, wspominać was w modlitwie. To jest coś niesamowitego, że Paweł nie tylko się modli, ale mówi, że nie przestaje się modlić. To jest coś, co powinniśmy sobie też wziąć do serca. I trudno nam taką praktykę utrzymywać, bo często się zniechęcamy, pomodlimy się raz, dwa, podziękujemy za kogoś i tyle. Czasami jesteśmy tak skupieni na sobie, że właściwie nie zauważamy dobrych cech innych, więc za co mielibyśmy dziękować za innych, skoro tak naprawdę nie widzimy albo nie chcemy widzieć tego, co robią względem nas czy Kościoła. Czy modlisz się, nie tylko prosząc, będąc skupionym na własnych potrzebach, ale czy dziękujesz, wyrażasz w sobie postawę wdzięczności, nie tylko za to, co Bóg tobie dał, to jest oczywiste, że powinniśmy za to dziękować, ale za innych, za służbę innych. To powinno być naszym nawykiem. Dziękowanie w modlitwie za innych to jest coś, co buduje też nasz charakter, naszą pobożność, naszą wdzięczność, ukierunkowanie na innych. Także Paweł nie mówi, nie przestaje myśleć, Efezjanie, o waszych wadach i słabościach waszego kościoła. Mówi, nie przestaje dziękować za was. Ale nie tylko Paweł dziękuje, ale też wstawia się za Efezjanami. O co się modli? 17 werset. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienie ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Krótko mówiąc, Paweł modli się o poznanie Bożej mocy i doświadczanie Bożej mocy. Chcę, żebyśmy wiedzieli, jak wielkiego Boga mamy i doświadczali Jego działania w codziennym życiu. Mówi, że mamy wiedzieć, jak nadzwyczajna jest Boża moc względem nas, którzy wierzymy właśnie działaniu owej mocy. I teraz o czym Paweł mówi? O jakiej mocy? O jakiej mocy? 20 werset. Słuchajcie, moc, która, dzięki której wierzymy, to jest moc, 20 werset, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Innymi słowy, moc, dzięki której wierzysz, to jest moc, która wzbudziła Chrystusa do życia. To jest ta sama siła. Nie wiem, czy sobie zdawaliście kiedyś sprawę z tego, że potrzeba była siły, która wzbudza martwych do życia fizycznego, jak Chrystusa z martwych, żeby wzbudzić ciebie, każdego z nas, do życia duchowego, żeby przenieść nas z duchowej martwoty do życia z Bogiem. Czyli znowu, to jest coś, co podkreślamy co jakiś czas. To nie jest tak, że Bóg wyciągnął do ciebie rękę i powiedział, chwyć, teraz twoja kolej. Ja zrobiłem swoje, ale teraz ty odpowiedz na to. Ojciec nie przyszedł do grobu i nie powiedział do Jezusa, do swojego syna, chwyć, jesteś martwy, teraz twoja kolej. Nie, czytamy, że Boża moc wskrzesiła go do życia. I tak samo Bóg uczynił z nami. Boża moc wskrzesiła nas do nowego życia. I to nam pokazuje nasze duchowe, nawet nie powiem możliwości, no nasza duchowa śmierć tak naprawdę. Nasz beznadziejny stan, w którym tkwiliśmy z jednej strony, a z drugiej ogrom Bożej mocy i Bożej dobroci, którą nam ukazał. Byliśmy nie ranni duchowo, byliśmy martwi duchowo. I potrzeba było nie duchowego zastrzyku, jakiejś duchowej pomocy, duchowej opieki nad nami, żebyśmy mogli uwierzyć w Chrystusa. Potrzeba było działania siły, która działa na nieboszczyków. Potrzeba było wskrzeszenia do nowego życia. Czyli Paweł mówi to nie o byle jakiej sile, mówi to o sile, która wzbudziła Chrystusa do życia. To jest właśnie ta moc, dzięki której wierzymy. Co więcej, to jest moc, poprzez którą Bóg też posadził, tak jak czytamy, swojego Syna po prawicy, po swojej prawicy w niebie. I znowu, już wiele prawd powinniśmy się z tego nauczyć. Krótki katechizm z tego, co do tej pory powiedzieliśmy. Co sprawiło, że wierzysz? Wielka siła, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Gdzie obecnie jest Chrystus? Siedzi po prawicy Boga w niebie. Zaraz przejdziemy dalej, dowiemy się nowych rzeczy. Ale to jest kolejna prawda o Chrystusie, którą wyznajemy co tydzień, kiedy wyznajemy wiarę. Że Chrystus odszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 20 werset mówi właśnie o tym, że Bóg posadził swojego Syna po prawicy w niebie. I to, słuchajcie, nie oznacza bynajmniej bierności. To nie jest tak, że Chrystus odszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po prostu sobie siedzi, nic nie robiąc. To oznacza panowanie. Chrystus zasiadł na tronie w niebie, skąd panuje. Dlatego Paweł kończy ten fragment, przypominając właśnie o panowaniu Chrystusa nad wszelkim stworzeniem, nad wszelką władzą. Chrystus objął panowanie nad wszelką władzą i bynajmniej tutaj Paweł nie mówi o władzy religijnej jedynie. To nie jest tak, że Chrystus zasiadł w niebie i jest teraz ponad władzą biskupów, księży, pastorów i tak dalej. Jest ponad wszelką władzą, ponad wszelkim imieniem, jakie może być wymienione w tym wieku i w przyszłym. Ktoś powie, no dobrze, ale gdzie ta władza? Chrystus mówi, że panuje, zasiadł po prawicy Ojca. Gdzie ją widać? We wschodniej Ukrainie? W Syrii? W Korei Północnej? Gdzie tą władzę Chrystusa widać? Świat wcale nie wygląda na chrześcijański. No i chyba po części już odpowiedział na to nasz gość, Virgil, na naszej majówce. Zwrócił uwagę na przykład na to, że świat to nie tylko Europa. Tu chrześcijaństwo rzeczywiście może się wydawać, że jest w odwrocie, ale rozwija się bardzo prężnie w Afryce, Chinach, Korei Południowej, Ameryce Południowej. Upadek naszej cywilizacji nie oznacza wcale, upadek zachodniej cywilizacji, nie oznacza wcale upadku chrześcijaństwa. Po prostu niekiedy Bóg tak działa, że oznacza upadek danej cywilizacji, oznacza po prostu przeniesienie wpływu chrześcijaństwa w inne rejony. Ale nie tylko mówimy o przeniesieniu jakby ciężkości służby chrześcijaństwa, jego wpływu w inne rejony, mówimy o rozwoju chrześcijaństwa w tych rejonach. Czyli Chrystus objął panowanie powoli. To nie jest tak, że stryk i nagle mamy chrześcijański świat. Powoli, stopniowo, tak jak wzrost dębu, drzewa, powoli zmienia świat mocą słowa i ducha. To jest coś, o czym mówi list do Hebrajczyków. Drugi rozdział, siódmy werset. Uczyniłeś go, mowa jest o Ojcu, który uczynił Syna. Uczyniłeś Chrystusa, uczyniłeś go na krótko. Nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było poddane. Teraz jednak nie widzimy jeszcze tego, że wszystko Mu jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Ten werset mówi nam o dwóch bardzo ważnych prawdach, że panowanie Chrystusa to jest fakt. Wszystko poddałeś pod stopy Jego i nie pozostawił niczego, co by Mu poddane nie było. To jest fakt. Panowanie Chrystusa jest prawdą, o której mówi Biblia. Ale jest też druga prawda, o której mówi ten fragment. Teraz jednak nie widzimy jeszcze tego, że wszystko Mu jest poddane. Czyli jeszcze nie wszystko jest poddane Chrystusowi. Wciąż są tacy, którzy podnoszą pięść przeciwko niebu i bluźnią Boga. Ale to nie zmienia faktu, że Chrystus jest królem. Owszem, ma w swoim królestwie rebeliantów, którzy jednak ulegną i ugną kolana tak czy siak, albo z własnej woli, albo przed majestatem Boga, który powróci sądzić żywych i umarłych. Także mówimy o ich autorytecie Jezusa ponad wszystkim. Tak? Nie możemy mówić o Chrystusie tak, jakby był jakimś odizolowanym przywódcą jednego kościoła, denominacji, jakby był przywódcą jedynie religijnym. Owszem, Jezus jest ponad kościołem. Jeżeli chcesz zdrowego kościoła, chcemy być w zdrowym kościele, musimy respektować Jego słowo. Na nabożeństwie, w naszym codziennym życiu, Jego słowo musi być wiernie głoszone i wiernie stosowane przez nas. Jezus jest ponad rodziną. Chcesz uzdrowienia w rodzinie, jeśli chodzi o więzi, relacje, chcesz poukładanych więzi, wspólnego celu, jeśli chodzi o rodzinę. Znowu, Chrystus musi stać na pierwszym miejscu. Ale nie tylko Jezus jest ponad rodziną, nie tylko jest ponad Kościołem, jest ponad wszelką władzą, jest ponad rządem, jest ponad Komisją Europejską, Trybunałem Europejskim, Izbą Reprezentantów czy Senatem Stanów Zjednoczonych, każdego kraju. Chcesz żyć, mamy pragnienie życia w sprawiedliwym państwie, które nagradza pracowitych, nagradza inicjatywę, chroni życie obywateli, sprawiedliwie karze przestępców. Znowu, odpowiedź jest taka, jeżeli chcemy tego, Chrystus musi stać na pierwszym miejscu. Bóg poddał wszystko pod Jego stopy. I końcowe wersety tego fragmentu, zobaczcie, mówią o Kościele. Mówią o wywyższeniu Kościoła. Werset 22. Ponad wszystko i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Chrystus nie tylko wrócił do nieba, nie otrzymał jedynie tego, co miał wcześniej. To nie jest tak, że był Bogiem, stał się człowiekiem, na moment był na ziemi, na 30 parę lat, wrócił do nieba i znowu jest Bogiem. Wszystko wróciło do tego, jak to wyglądało wcześniej. Nie, Biblia mówi, że Chrystus wrócił do nieba, ale po pierwsze, już wrócił nie tylko jako Bóg, ale jako człowiek. Wciąż jest człowiekiem. Pamiętacie, nawet po ukrzyżowaniu miał rany, miał ślady po wbitych gwoździach. Czyli wrócił jako człowiek. Dalej, wrócił obejmując władzę. I po trzecie, wrócił z wybranką. Czyli jak to czasami w filmach, które kochamy, one mają taki schemat. Dobry bohater ocalił planetę i wrócił z ukochaną, którą ocalił od śmierci. I taki jest Chrystus. Po to przyszedł na ziemię, żeby ocalić planetę i wrócić do swojego królestwa z wybranką. I to nam pokazuje, że Kościół zajmuje szczególne miejsce w Bożym planie. To, co uczynił Chrystus, tak naprawdę w głównej mierze uczynił właśnie dla Kościoła. Pomyślcie o tym. Uczynił dla Kościoła, dla nas. I zobaczcie, jak Kościół jest nazwany. Ostatni werset pierwszego rozdziału. Jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kościół jest ciałem Jego i pełnią. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z siły tego porównania. Kościół jest ciałem Chrystusa. To tak nam już weszło w krew, takie stwierdzenie, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że nie za bardzo nawet zdajemy sobie sprawę, jak bliska to jest relacja. Jeżeli chcecie lepiej zrozumieć to powiązanie, no to nie wiem, możecie spojrzeć na sąsiada z krzesła i spojrzeć na jego głowę. Głowa to jest Chrystus, ale spójrzcie na resztę ciała. Resztę ciała to jest Kościół. Kiedy na przykład mówicie, nie wiem, tutaj jest Paweł Bartosik, to nie oddzielacie mojej głowy od reszty ciała, mam nadzieję, nie patrzycie na mnie jako na gadającą głowę. Chrystus jest złączony z Kościołem tak, jak głowa jest złączona z resztą ciała. Ci, którzy myślą Jezus, Jezus, ale Kościół nie, Kościół jest w obłudnicy. To tak jakby oddzielali rękę, nogę, cokolwiek, ucho od głowy, od reszty ciała. Odcięta ręka nie ma łączności z głową. Czyli Chrystus, zobaczcie, jest synem, ale po wniebowstąpieniu jest też mężem. I tak na niego musimy patrzeć, jako na syna, ale też męża, który ma oblubienicę, którą jest Kościół. Czyli zwycięstwo Jezusa to jest nie tylko wywyższenie Jego, nie wywyższenie oblubieńca, to jest też wywyższenie oblubienicy. Obejrzyjcie sobie filmy o tym, albo poczytajcie, albo porozmawiajcie z Kubą po nabożeństwie, jak należało traktować królową. Tak jak króla. Czcią i szacunkiem. Obraza królowej była karana tak jak obraza króla. Pismo mówi z tego powodu, że żona na przykład jest chwałą męża. Jest nazywana w przypowieściach koroną męża. Nadaje mu chwały i sama powinna być otoczana chwałą. I to jest obraz tej prawdy, że Kościół jest chwałą Jezusa. I może myślimy, no to mowa o nas? Naprawdę to o nas mowa? Jak my możemy być chwałą Jezusa? My, no, ludzie nas irytują. Kościół jest w odwrocie, nie ma nas zbyt wielu, ale słuchajcie, to musimy widzieć jako proces. Kiedy Paweł mówi, że Kościół jest ciałem Jezusa, jest pełnią, to też mówił tak naprawdę do garstki wierzących. To nie było tak, że to były tłumy w czasach, kiedy Paweł pisał list do Efezjan. W wielu miejscach świata wciąż Kościół był nawet nieznany, szczególnie w tamtych czasach, ludziom. A jednak Paweł mówi, Kościół jest pełnią tego, który wszystko we wszystkim sam wypełnia. Także ta chwała Chrystusa objawia się naszym oczom powoli. Dzisiaj może widzimy, że Kościół to jest miejsce czasami przebywania dziwnych ludzi, bo my w nim jesteśmy. Czasami to jest miejsce tarć, grzechu, ale musimy spoglądać na Kościół tak, jak spogląda na niego Bóg. I oczywiście Kościół nie jest idealny, bo tworzymy go my, ale słuchajcie, nie ma na ziemi innej oblubienicy niż Kościół. Można mówić oczywiście o różnych organizacjach chrześcijańskich, stowarzyszeniach chrześcijańskich, fundacjach chrześcijańskich, ale żadna z tych rzeczy nie zastąpi Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół jest jedyną wspólnotą, można powiedzieć, zorganizowaną wspólnotą ludzi na ziemi, założoną przez Chrystusa. Nie ma innej oblubienicy. Czyli to przez nas, przez Kościół, Bóg niesie poselstwo pojednania, zmienia świat. I zawsze się to działo nie poprzez jakieś... Nie działo się to z pompą, wielkie tłumy ludzi. Po prostu przez wierną służbę garstki ludzi, o których czytamy chociażby w Piśmie Świętym. Dobrym przykładem jest, myślę, Arka. Kościół, ktoś powiedział, że Kościół jest jak Arka. Że może w środku, w tej Arce, może niezbyt ładnie pachniało, kiedy się tam weszło, ale nie było innego miejsca, które by ratowało przed wodami Bożego gniewu. I tak samo jest z Kościołem. Może to nie jest idealne miejsce, tak jak Arka nie była idealna. Jest to miejsce grzechu. Niezbyt tutaj pachnie w sensie duchowej woni, kiedy popatrzymy na nasze grzechy. Ale Bóg nas oczyszcza krwią Chrystusa i nie ma innej oblubienicy na ziemi prócz Kościoła. Czyli wracamy teraz do takiego naszego krótkiego katechizmu, który jest podsumowaniem dzisiejszego kazania, bo dowiedzieliśmy się, mam nadzieję, dużo ważnych prawd. Co sprawiło, że wierzysz? Wielka siła, która wzbudziła Chrystusa z martwych. Gdzie obecnie jest Jezus? Siedzi po prawicy Boga w niebie. Co tam robi? Co obecnie robi Chrystus? Króluje. Czy odzyskał to, co na moment porzucił, kiedy przyszedł na ziemię? Odpowiedź brzmi nie. Otrzymał coś daleko więcej. Otrzymał władzę i oblubienicę, którą jest Kościół. Czyli czym jest Kościół? Jest pełnią i chwałą Chrystusa. A skoro jest pełnią Boga, pełnią Chrystusa, to nie znajdziemy pełniejszej manifestacji Bożej mocy tu na ziemi niż właśnie w Kościele. To się naprawdę może wydawać niepozorne, bo czasami niektórzy oczekują nie wiadomo czego, tak jak Izraelici szli przez pustynię, była manna spadająca z nieba, morze, które się rozstępowało. Niektórzy czegoś takiego znowu szukają dzisiaj. Chwała? A, no to właśnie to chyba właśnie te cuda, powstające ludzie z martwych. Ale kiedy Izrael wszedł do ziemi obiecanej, skończyła się manna, już Bóg przestał przygotowywać im śniadanie, ale zaczęła się codzienna praca, codzienny rozkład, można powiedzieć, szarego codziennego dnia, kiedy musieli pracować, musieli sami sobie przyrządzać śniadanie, ale właśnie w tych rzeczach Bóg również się manifestował, może jeszcze bardziej, dlatego że to oznaczało dojrzałość. Również dzisiaj Bóg manifestuje swoją obecność w swoim słowie, przy stole pańskim, kiedy karmi nas chlebem, winem, w nabożeństwie, kiedy przemawia do nas, kiedy nas posila. I w końcu pełnia Chrystusa manifestuje się w życiu tych, którzy należą do Niego. Czyli manifestuje się w naszym życiu. Tak? Nam może się to wydawać mało chwalebne, tak jak mało chwalebny się mógł wydawać krzyż, dwie zbite belki, co tu jest chwalebnego, ale Biblia mówi, nic bardziej nie wywyższało, nie manifestowało chwały i mądrości, i mocy Boga, niż Chrystus wiszący na krzyżu. Także naprawdę musimy widzieć chwałę Boga nie w złotych tronach, ale w życiu zwykłych ludzi, Jego naśladowców, w przygotowywaniu codziennych posiłków dla małżonka, dzieci, dla siebie, w praniu, sprzątaniu, gotowaniu, szkoleniach, znoszeniu nieznośnych ludzi. Przychodzimy na nabożeństwo, żeby otrzymywać siłę do tego, żebyśmy objawiali chwałę Chrystusa w naszych codziennych czynnościach, wierności Jemu na co dzień. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Chrystusa, który zdobył nas, oblubienicę dla siebie, ale też aby nas ocalić od śmierci. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że stałeś się jednym z nas, że zniszczyłeś moc grzechu, moc diabła w naszym życiu, że należymy do Ciebie i wciąż, Panie, wyznajemy, że jesteśmy częścią właśnie Twojej oblubienicy, którą wciąż, Panie, oczyszczasz, że wciąż jest nas w naszym życiu, są sfery życia, które wymagają oczyszczenia aż do chwili, kiedy Ty, Panie, powrócisz. Panie, dziękujemy Tobie za chwalebną obietnicę. Dziękujemy Tobie za zapewnienie, że Ty, Panie, jesteś obecny pośród nas i manifestujesz swoją chwałę w naszych codziennych czynnościach, w swoim Kościele, kiedy gromadzimy się, kiedy chwalimy Ciebie, kiedy spożywamy chleb i wino przy Twoim stole. Panie, raz jeszcze wielbimy Ciebie, dziękując Tobie za to, że jesteś głową Kościoła, że Ty nas prowadzisz i zapewniasz, że kiedy ilekroć idziemy za Tobą, nie zbłądzimy. Amen.